Spoza bramki. Magazyn kibiców Wisły Płock.
Witam Państwa. Po krótkiej muzycznej przerwie przypomnę tylko, że to audycja Zza bramki, a są ze mną już tradycyjnie Łukasz Żółtowski i Michał Korzeniowski. Witam serdecznie panowie po przerwie.
Witam panowie.
Mam nadzieję, że dobrze się odpoczywało, dobrze się rozmawiało poza anteną i kawkę piło. Zdecydowanie kawka w dniu dzisiejszym to jakaś taka podstawa funkcjonowania, zmiana pogody zdecydowanie negatywnie wpłynęła na redaktora prowadzącego, czyli na mnie. A teraz porozmawiamy sobie o piłce ręcznej. Piłce ręcznej, w którym w minionym tygodniu działo się niewiele. Zawsze miałem takie wrażenie, jak siadaliśmy w tym studiu i mieliśmy zasiadać do tematu piłki ręcznej, że Łukasz przychodzi ze swoim zeszytem, przygotowany, tematów jest mnogość, nie udaje nam się nigdy tych tematów wykorzystać wszystkich, a dzisiaj, drodzy Państwo, no ci, którzy oglądają nas na YouTubie, mam nadzieję, że oglądają, mogą zobaczyć, a ci, którzy nas słuchają, to ja im podpowiem, zeszytu brak. No i Łukaszu, jak nie ma zeszytu, to znaczy, że co? Możemy wrócić do tematu piłki nożnej, a ręczną sobie dzisiaj odpuścimy, czy jednak o czymś porozmawiamy?
Nie, no, ja posypuję głowę popiołem, faktycznie nie mam zeszytu, ale tak jak powiedziałeś, nic de facto nowego nie wydarzyło się w minionym tygodniu, więc no to ciężko było jakieś sobie notatki pod dyskusję sporządzać. To taki był chyba tydzień klasyczny, jeśli chodzi o przygotowania, tak, czyli one już były, powiedzmy, rozkręcone na dobre, tak, bo to był trzeci tydzień zakończony, już okres grania, tak, sparingowy się zaczyna, więc pewnie też tam zawodnicy troszkę z tych obciążeń zeszli, tak, żeby byli w stanie zagrać, ale tak poza tym, no faktycznie jakieś wieści i newsów z klubu za dużo nie było, aczkolwiek damy sobie tutaj na pewno radę i...
Nie, no, zdecydowanie damy sobie radę, szczególnie, że zaraz kończymy naszą audycję, znaczy zaraz, to takie bardzo luźne pojęcie, i udajemy się do Orden Areny i będziemy sobie oglądać Procural Cup, na który już dzisiaj Państwa zapraszamy, już teraz Państwa zapraszamy, no bo tak naprawdę start pierwszego spotkania za nieco ponad godzinę. No i teraz tak, Łukasz, zostańmy na chwilę przy Tobie, jako przy ekspercie od piłki ręcznej. Taki Procural Cup, jak patrzysz na ten skład... No to masz takie wrażenie, że okej, fajni rywale, czy trochę zestaw egzotyczny? No bo okej, Nexe, powiem szczerze, że tutaj przyjeżdżają starzy, dobrzy znajomi i możemy sobie faktycznie zobaczyć jakiś tam zespół, który widujemy na arenie europejskiej. No ale jak przyjeżdża taki Besiktas, no to ja przepraszam, ale ja dopiero przed tygodniem dowiedziałem się, że w Turcji to się w piłkę ręczną gra.
No to jest, oni troszeczkę, nie, można powiedzieć, wracają do tej najwyższej europejskiej półki. Kilka lat temu, pewnie około 5, gdzieś tam się przecięliśmy z nimi w grupie Ligi Mistrzów, więc oni tam byli. Później faktycznie lekki odwrót. Natomiast teraz i transfery takie dosyć, powiedzmy, ciekawe, gdzieś znane nazwiska i tak dalej, więc oni, powiedzmy, wracają. Więc dla mnie to nie jest jakiś tam zespół taki zupełnie egzotyczny. Tym bardziej, mimo wszystko, nie taki, który na co dzień mogliśmy oglądać w ostatnim czasie, więc jakby no fajnie będzie po prostu zobaczyć coś innego, tak?
Wywołałeś temat transferów, więc porozmawiajmy sobie trochę o ruchach. Może niekoniecznie w Płocku, bo tych ruchów w Płocku transferowych akurat nie widzimy, ale w Europie widzimy. No i tu jeden ruch transferowy, o którym rozmawialiśmy już przed chwilą poza anteną. Bracia Costa opuszczają słoneczną Portugalię i przenoszą się za naszą zachodnią granicę. Zamienić Sporting na Flensburg. No cóż, Michał, jak uważasz? Dobry ruch, zły ruch? Szczególnie, że tutaj Łukasz już sugerował poza anteną, że to może być tak, że nie tylko bracia Costa opuszczą Portugalię, ale też tata Costa uda się razem z nimi.
Ciekawy ruch na pewno. To trzeba powiedzieć sobie. Też myślę, że no, jakby nie było, rozgrywki ligowe trochę chyba lepsze niż ta liga portugalska.
Łagodnie mówiąc, trochę.
Staram się być tutaj delikatny w tych kwestiach, natomiast no, lepsza rywalizacja na pewno, więc też kolejne pole jakby dla nich do poprawy swoich umiejętności. No i to jest ciekawy przypadek, nie? Że znowu bracia tak trafiają do jednego klubu, bo przecież trzeba przypomnieć braci Dojszabajowów, którzy grali przecież w Kielcach. I no, fajnie to będzie, można obejrzeć sobie. I jestem ciekaw, bo przecież w poprzednich rozgrywkach Ligi Mistrzów, no, postrzelali też trochę. No, niestety mieliśmy okazję przekonać się o tym na własnej skórze.
I w kadrze, tak, no wiadomo, teraz kadra Portugalii bardzo mocno w ostatnich latach poszła do góry i to też w dużej mierze duża zasługa tych właśnie dwóch zawodników, którzy tam... nawet nie cegiełkę, a cegłę, można powiedzieć, dołożyli do tego na pewno, tak, bo to są kluczowe postaci. Na pewno bardzo dobry ruch ze strony Flensburga. Kiko Costa, absolutnie topowy zawodnik na pozycji na świecie. Martin, dobry lub bardzo
solidny,
dobry.
Solidny rzemieślnik, tak.
No, to myślę, że więcej nawet niż taki solidny rzemieślnik, natomiast no, na pewno nie jest to gdzieś tam, jakbym sobie tam myślał o zawodnikach z tej pozycji, no to myślę, że tam w piątce czy coś by się nie znalazł, ale mimo wszystko bardzo dobry zawodnik. No i teraz jakby no chłopaki są z Lizbony gdzieś tam, tak, są w tym Sportingu, mają ojca za trenera, więc fajne warunki, natomiast no nie oszukujmy się, tak jak powiedziałeś, liga, no co tutaj porównywać ligę portugalską z ligą niemiecką, tak, no to jest top, więc no kto chce się rozwijać, tak, chce jakby zaistnieć w tej światowej, europejskiej, światowej piłce ręcznej, no to gdzieś celuje w tę Bundesligę, no bo to jest i najwięcej ludzi tam ogląda, i największe zainteresowanie, i w większości najlepsi zawodnicy. No gra tam Pytlik, gra tam Gitzel, tak, w Niemczech. Teraz za rok bracia Costa, tak, z Dikamem, tak, przecież no to nie jest to przypadek, tak, że gwiazdy po prostu ciągną tam, tak, jeszcze gdzieś tam się te Veszprem, powiedzmy, tak jak teraz Nielsena udało im się przechwycić, tak. No Barcelona, wiadomo, przyciąga jako miasto, jako no, klub też, tak, oczywiście, bo ogromne sukcesy w piłce ręcznej, więc też tam się im udaje złapać.
No wiadomo, zawsze groźne, tak, na rynku transferowym PSG.
To PSG ostatnio troszeczkę tam było niżej, powiedzmy, tak, natomiast teraz no gdzieś tam też się podnosi, tak, jakąś tam strategię sobie wymyślili, oparcia na francuskich głównie zawodnikach i tak dalej, no i chcą budować, no, czy tam udało im się Prandiego zatrzymać, gdzie były plotki do nas, tak, no ale Barcelona, tak jak powiedziałem, też nie próżnuje, no choćby w tym tygodniu, o, mówiliśmy, że nic takiego się nie wydarzyło, a tutaj możemy sobie właśnie nawiązać, że no Viktor Hallgrímsson, tak, którego znamy tutaj z występów, o którym gdzieś się mówiło, że no jakby fajnie się tu czuł, wszystko jakby super i jest duża szansa, że po wypełnieniu kontraktu z Barceloną on tutaj po prostu wróci, czyli jakby za rok miało to nastąpić w 2027, co by też się fajnie zgadzało z tymi naszymi tutaj pewnie planami, no bo Mirko, nie wiem, nie gra jak najdłużej, ale no już też lata swoje ma, więc no pytanie, na ile on będzie w stanie jeszcze, tak, na tym poziomie rywalizować. Wujowicz, no jest na rok zawodnikiem wypożyczonym, tak, więc wydawało się, że będziemy tutaj potrzebowali bramkarza i gdzieś tam ten Wiktor tak na orbicie krążył, natomiast jakby no okazało się, że Barcelona go tutaj przyklepała do 2029, więc no ten temat na pewno jest nieaktualny, jeśli chodzi o Wisłę, a wcześniej Barcelona choćby Janca też przekonała do pozostania, więc jest jeszcze, mówię, Veszprem i Barcelona, czyli kluby, którym się tam gdzieś coś udaje, tak, poza Niemcami, no ale widać, że ten trend, że ci najwięksi właśnie do Niemiec idą, raczej się będzie pogłębiał jeszcze.
Tak teraz zacząłem sobie myśleć o Wiktorze Hallgrímssonie i mam takie wrażenie, że bramkarz, który mi się wydawał takim bramkarzem na rok, bramkarz na przetrwanie, czekając na wielkiego Torbjörna Bergeruda, a teraz to ja trochę za nim tęsknię. Ja bym trochę chciał, żeby sympatyczny Wiktor do nas wrócił jak najszybciej. No, zobaczymy, jak Wujowicz się pokaże w bramce, no bo tutaj może być różnie, no ale... Ale kurczę, no jak Wiktor Hallgrímsson przychodził do Wisły, to mieliśmy takie jasne przekonanie, że to jest jeden sezon, zaraz zostanie zastąpiony przez Bergeruda. Bergerud, który miał być światową czołówką, a teraz mam takie... Wiktor wyglądał zdecydowanie lepiej. Torbjörn rozstał się w takim stylu, w jakim się rozstał, to jak mu to było źle i niedobrze, okej, okay, rozumiem wszystko, ale jak pensja wpływała na konto, to myślę, że miał czym łzy ocierać. No ale cóż, dobra, zostawmy trochę bramkarzy w naszym zespole. Ja mam nadzieję tylko, że Mirko, jak już przestanie stawać między słupkami, to zacznie stawać na treningu jako trener bramkarzy i będziemy mieli z niego pożytek w tej kwestii, no ale to też pytanie, czy dogada się z Szawim Sabatę, czy Szawi Sabatę jeszcze będzie w Płocku, jest bardzo dużo znaków zapytania.
Ja myślę, że on, że Mirko, zdaje się, ja też tych słów użyłem w czasie któregoś z poprzednich programów, że on troszkę nam zardzewiał w tym poprzednim sezonie, bo wyraźna była jakby tendencja do tego, aby to Bergerud dużo grał. Zresztą, o ile pamiętam z jednej z rozmów z trenerem Sabatę, tam padło takie stwierdzenie, że Torbjörn Bergerud to jest taki bramkarz, który musi czuć wsparcie trenera, musi czuć, że jest jakby na tą jedynką, że jest pierwszym wyborem, i musi grać dużo, tak? I wtedy, więc jakby no poniekąd te decyzje, że to on grał więcej, a Mirko
mniej
mają swoje uzasadnienie. Natomiast ja tylko mam nadzieję, że w tym sezonie po prostu zostanie odgruzowany, krótko mówiąc, tak, dostanie więcej szans i po prostu pokaże, no bo to, że jest fachowcem najwyższych lotów też, no to nie ulega wątpliwości, tak.
Powiedziałeś o tym sezonie i ja mam teraz takie pytanie trochę, pytanie zagadkę. Jak teraz będzie wyglądała Liga Mistrzów? Bo jak siedzę i patrzę, to mam wrażenie, że ktoś sobie wziął stary schemat rozgrywek, chociażby Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata, trochę go dostosował do potrzeb europejskich i mam takie wrażenie, że ta Liga Europy, czyli ten drugi poziom rozgrywek międzynarodowych, to się stanie takim, no, nikomu nic nie ujmując, ale śmietnikiem dla tych, którzy z Ligi Mistrzów odpadną. Bo w pierwszej fazie, jeżeli się nie mylę, to każdy, kto nie awansuje do dalszej fazy grupowej, no ale to mniejsza większość, czy odpada tam do Ligi Europy, spada jedna drużyna, czy spadają dwie drużyny, no ale to i tak już jest pewien napływ. Okej? To jeszcze rozumiem, stara formuła Ligi Mistrzów, chociażby piłce nożnej, przewidywała podobny układ. Trzeci zespół z fazy grupowej wracał do Pucharu UEFA.
Tak.
Jeszcze, tak. No ale okej. Tworzy nam się potem znowu faza grupowa, tam jest dwa razy po sześć zespołów.
Tak.
I piąty zespół znowu trafia do Ligi Europy. No i teraz, moi drodzy, ja mam takie pytanie. Ten piąty zespół trafi do Ligi Europy na jakim etapie? Do półfinału od razu? Czy może tak profilaktycznie zróbmy z nich finał?
Nie, no chyba nie aż tak wysoko. Faktycznie ta formuła jest dosyć taka, no nie jest taka przejrzysta, tak jak wcześniej. To wcześniej to było jakby łatwe, proste i zrozumiałe na pierwszy rzut oka.
Było mniej widowiskowe, widzieliśmy bardzo dużo tych samych spotkań, no bo to o czym rozmawialiśmy też właśnie przed powrotem na antenę, że okej, no jeden zespół z Niemiec był tu, drugi był tu, jeden zespół z Polski był tu, drugi był tu i tam się czasami się mieszaliśmy, czasami te grupy wyglądały prawie identycznie. Teraz będzie trochę więcej takich spotkań, rzekłbym, nietypowych, ale z drugiej strony, no, kibic raczej chce, żeby było prosto. I dla mnie ta formuła teraz piłkarska, która przewiduje tabelę i tam gramy sobie te 10 spotkań, to jest trochę uproszczenie tego wszystkiego, a tutaj mamy takie poczucie, że ktoś na siłę próbuje nam coś skomplikować. Nie macie takiego wrażenia?
To pytanie jest, bo tu powiedziałeś, że kibic oczekuje, no pytanie jest, czy ktoś w ramach EHF-u, kto takie, a nie inne decyzje podejmuje, no to pierwszym kryterium jego decyzji jest to, czego tam kibic oczekuje. No nie oszukujmy się, no to jest też biznes, to jest przede wszystkim biznes, tak, to są przede wszystkim pieniądze, tak, okej, one tam nie są za wysokie w tych handbalowych rozgrywkach europejskich, tak, albo są nawet, no powiedzmy, śmiesznie niskie, tak, chyba należałoby to ująć. Natomiast, no mimo wszystko, tak, to jest biznes, to też miało być atrakcyjniejsze, ale wydaje mi się, że główną przyczyną tych zmian było wpuszczenie więcej zespołów, tak, czyli otworzenie troszkę innych rynków, tak, na ten handbal, tak, żeby stamtąd kibiców ściągnąć. Przecież no dość powiedzieć, że to się ostatecznie nie zmaterializowało, ale jak już ta formuła gdzieś tam krystalizowała się, jak to będzie wyglądało i tak dalej, to wtedy były nawet dyskusje, że być może spoza kontynentu europejskiego jeden czy dwa zespoły, na przykład z Egiptu, tak, bo to takie tam było, że z Egiptu jak będzie zespół na przykład dokoptowany, tak, no to No to chyba tutaj jakby jasny mamy przekaz, tak, co się tutaj liczyło, tak, chyba nie to, żeby kibic był zadowolony, tak, że nagle z Egiptem gdzieś tam
się znaczy, musieli każda grać. Dyscyplina sportu ma swojego Gianniego Infantino i to jest chyba najlepsze podsumowanie tego, ale naszą rozmowę dzisiaj zakończymy tematem, o którym obiecałem sobie, że będziemy rozmawiać, czyli przed nami za chwilę, no jeszcze trochę, ale Super Puchar Polski, Super Puchar rozgrywany w Łodzi. No i tak, wczoraj zostały opublikowane wyniki sprzedaży biletów na tenże Super Puchar.
Nie mówmy głośno.
Nie chcę mówić głośno, ale chcę powiedzieć, że Super Puchar to taki fajny moment, żeby zacząć sezon, dobrze się poczuć, Łódź blisko. Jak zwykle klub pomaga w organizacji wyjazdu do tej Łodzi. Pewnie znowu będziemy mieli pociąg i będzie można sobie tym pociągiem grzecznie ładnie pojechać, prawie że pod samą halę. No i tak, drodzy Państwo, myślę, że to jest dobry moment, żeby zaprosić wszystkich na Super Puchar Polski, żeby nakłonić wszystkich na to, żeby na tym Super Pucharze Polski się pojawić. I nie wiem, Łukasz, czy się ze mną zgodzisz, ale to będzie taki pierwszy moment, żeby zmazać tą plamę za zeszły sezon.
Jak najbardziej. Małe tam sprostowanie. Wydaje mi się, że pociągu nie będzie, tak? To będą inne środki transportu tutaj, którym będziemy się do Łodzi przemieszczać, tak? Ale ja z perspektywy kibica, no nie wiem, no dla mnie to jak poniekąd obowiązek jest, tak, żeby po prostu na mecz jeszcze w okresie wakacyjnym w czasie weekendu gdzieś jechać. To jest jakby w ogóle nie ma jakby tutaj żadnej dyskusji. No i ja myślę, że jakby każdy w ten sposób powinien do tego podchodzić, tak. I teraz ty mówisz tutaj o zmazywaniu plamy. Ja starałem się, ponieważ ten poprzedni sezon, tak, dosyć długo siedział w głowie i gdzieś tam świdrował cały czas, nie pozwalało sobie zapomnieć, z różnych względów, później tych zmian też, tak, i jakichś tam konferencji, briefingów, przepraszam, i tak dalej.
No była konferencja, był też briefing.
No tak, ale to wiadomo, że ten briefing teraz jest takim pejoratywnym trochę tutaj określeniem, którego używamy po tym, co się zadziało, ale jakby zostawmy to, tak. Ale chodzi o to, że ten sezon nie pozwalało sobie zapomnieć, że tak powiem, tak. Cały czas gdzieś z tyłu głowy, zresztą nawet dzisiaj też nawiązywałeś, tak, czy sam też się tutaj obroni, czy tak nie, jest. I tak dalej. A ja staram się już te myślenie po prostu przestawić, tak? Czyli wejść ten nowy sezon, tak? Jakby jest czysta karta, jest nowy sezon.
No i Super Puchar Polski będzie idealnym momentem na to.
Oczywiście. Jest zespół, któremu, prawda, od 30 czy iluś lat się jakby kibicuje i mówię, tam to już jest za nami, zaczynamy jakby nowy sezon, no i tutaj nie ma powodów żadnych, tak? Żeby, nie wiem, nie kupić karnetu, czy nie jechać na mecz. Także, no, kurczę, no. Nie ma tutaj dyskusji na ten temat.
No to ja
jedziemy w jak największej liczbie i tyle.
Podsumuję tą naszą rozmowę jednym prostym zdaniem. Drodzy Państwo, do zobaczenia w Łodzi. A w Łodzi zobaczą się Państwo na pewno z Łukaszem Żółtowskim.
Zgadza się.
Mam nadzieję, że zobaczą się Państwo też z Michałem Korzeniowskim.
Też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo.
No i mogę Państwu obiecać, że jeżeli będziecie mieli ochotę, to w Łodzi też zobaczycie się ze skromnym redaktorem Michałem Sporczykiem. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Dzięki.
Dzięki.
Za bramki. Magazyn kibiców Wisły Płock.